Dobiegamy do końca z naszej serii praktycznego chrześcijaństwa, także jak macie Biblię, to otwórzcie do listu Jakuba. List Jakuba, 5 rozdział i ostatni fragment tego listu. Chcielibyśmy go przeczytać. List Jakuba, 5 rozdział i 13 werset. Cierpi ktoś między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Praktyczne chrześcijaństwo w tej dziedzinie, jak się modlić w problemach, właśnie w problemach. A czasem potępiamy taką postawę, którą przedstawiamy w postaci porzekadła w języku polskim, jak trwoga to do Boga. A jak trwoga to do Boga, ale jesteśmy tak skonstruowani przez Boga, że zaczynamy szukać pomocy, zaczynamy wołać wtedy. Problem polega na tym, że kiedy nam się wydaje, że wszystko jest dobrze, wtedy naprawdę jesteśmy na tyle naiwni, że zaczynamy dopuszczać do siebie na różnych poziomach. Jedni to wypowiadają, inni naprawdę tak myślą, a inni gdzieś w podświadomości dopuszczają to do siebie, że poradzimy sobie bez Boga. Wielu chrześcijan zaczyna tak funkcjonować czasem, kiedy wiedzą o tym i nagle biorą rzeczy w swoje własne ręce i próbują sobie radzić bez Boga. Ktoś powiedział, dzień bez modlitwy jest najwyższą formą arogancji wobec Boga, że poradzę sobie bez Ciebie. Bez powietrza, bez picia, bez jedzenia nie możemy sobie poradzić. I nie chcę powiedzieć, że bez modlitwy sobie nie możemy poradzić, ponieważ modlitwa sama w sobie nie jest formą pomocy. Modlitwa jest środkiem zwracania się, komunikowania się z tym, który może pomóc w każdym problemie. W każdym problemie. Gdybyśmy tylko mogli uwierzyć. Czasem spotykam się z ludźmi, którzy zakładają od razu, że wiedzą, co ja im powiem. I z różnymi problemami przychodzą. I to czasem świadczy o ich zrozumieniu tego, kim Bóg jest. Ale od razu zakładają, że jako pastor będę mówił rzeczy, które oni już słyszeli. A swego czasu pewna osoba rozmawia ze mną, dzieli się problemami i mówi, powiedz, co mam robić, ale nie mów mi, że mam się modlić. Ja tak spojrzałem na tę osobę i mówię, to w takim razie ja już nie mam więcej nic ci do powiedzenia. Ja mówię, a gdyby to była jedyna forma pomocy? Właśnie powiedziałeś, że nie mam ci mówić, że bo już słyszałeś. No tak, ale ja się modliłem i sama modlitwa niczego nie uczyni. Jeżeli modlitwa jest formą kontaktowania się z Bogiem, jest Bóg, który może wszystko. A więc po pierwsze chciałbym, abyśmy rozpatrzyli ten fragment Pisma Świętego w takich trzech kategoriach. Po pierwsze, kiedy mam się modlić? Kiedy mam się modlić? Pismo Święte mówi, kto cierpi, jeżeli cierpi ktoś między wami, niech się modli. A więc modlimy się, kiedy cierpimy. A kiedy cierpimy? Cierpimy, kiedy mamy kłopoty. Cierpimy, kiedy mamy rozczarowania, smutek, ból, rozłąka, niespodziewane sytuacje, które nie są dobre, ani budujące, ani pozytywne. Wtedy cierpimy. I specjalnie nie wymieniam choroby, ponieważ Jakub za chwilę o chorobach mówi w innej kategorii, ale jeżeli jest jakakolwiek forma cierpienia w emocjach, w uczuciach, Jesteśmy przygnębieni. Jakub mówi, niech taki człowiek się modli. Nie niech przygasza, nie niech sobie wypożycza dodatkowe filmy, muzykę, niech wypije coś, niech tabletki weźmie. To jest to, co dzisiaj ludzie robią. Ale kiedy cierpimy, Jakub mówi, módl się. Nie dlatego, że poczujesz się lepiej, ale kiedy modlisz się do tego, który jest prawdziwy, wszechmogący i kochający, on odpowiada i czyni różnicę. I dlatego powinniśmy się przede wszystkim modlić. Po drugie, kiedy wszystko jest dobrze, nie zapominamy o Bogu, ale Jakub mówi, jeżeli weseli się kto, kiedy się weselimy? Kiedy jest wszystko dobrze. Kiedy się wszystko układa, kiedy stało się tak, jak żeśmy zaplanowali. Niekoniecznie jest to najlepsze, ale my tak funkcjonujemy, że kiedy wszystko się układa dobrze, Słowo Boże jest pełne ostrzeżeń. Nie mów wtedy, że ty sam to uczyniłeś, że nie potrzebujesz Boga. Komu teraz mam być posłuszny? Przed kim teraz muszę odpowiadać? Jestem królem świata, wszystko mi się układa. Nie. Jeżeli weseli się ktoś, niech śpiewa pieśni. Jakie pieśni? Ludowe? Nie. Biesiadne? Wypijmy jeszcze jednego? Nie. Jakie pieśni? Na chwałę, pochwalne, uwielbieniowe pieśni, kiedy oddajemy Bogu chwałę. Niech śpiewa pieśni. Dlaczego? Bo kiedy wielbimy Boga, Bóg jeszcze bardziej nas błogosławi, jeszcze bardziej nam pokazuje, jaką drogą powinniśmy iść i co mamy robić, aby jeszcze lepiej działo się w naszym życiu. I dalej, Jakub mówi, choruje ktoś między wami. Mam się modlić, kiedy cierpię, mam się modlić, kiedy jest wszystko dobrze, mam się modlić, kiedy choruję. Kiedy choruję. Są trzy takie rodzaje choroby. Chciałbym, abyśmy spojrzeli. Jest dużo nieporozumienia na temat tego, czym jest choroba, a szczególnie w życiu chrześcijanina, w życiu człowieka, który wierzy w Boga. Czy Bóg rzeczywiście posyła choroby? Bóg kara chorobą? Czy zsyła nieszczęścia? Są ludzie, którzy malują Boga takiego, który tylko czeka, żeby na nas jakąś chorobę. Inni znowuż mówią, Bóg nigdy choroby nie posyła. Są takie trzy rodzaje choroby, które widzimy w Piśmie Świętym. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale mamy zapisane takie słowo. Ewangelia Jana, 11 rozdział i 4 werset. Mamy tam sytuację, że ludzie zostali posłani do Jezusa przez siostry człowieka o imieniu Łazarz, przez Marię i Martę, które posłały po Jezusa, ponieważ Jezus był ich bliskim przyjacielem. Jezus lubił zatrzymywać się w ich domu w Betanii, w domu Łazarza, Marii i Marty. I posłały do Jezusa z taką wiadomością, że Łazarz jest chory. A 4 werset mówi tak. 3 mówi, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Taka depesza przyszła. 4 werset. A usłyszawszy to Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć. Ta choroba nie jest na śmierć. Co to oznacza? Że są choroby, które są na śmierć. A więc są choroby, które są na śmierć. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 16 werset troszeczkę więcej nam o tym mówi. Jest rodzaj choroby, który jest na śmierć. 1 Jana, 5 rozdział i 16 werset. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Również jest tutaj wiele nieporozumienia wokół tego fragmentu Pisma Świętego, ponieważ ludzie zadają pytania, odnosząc się często do nauki czy liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego, tych grzechów głównych albo śmiertelnych grzechów. I często to prowadzi ludzi grzech lekki, grzech ciężki, grzech śmiertelny, grzech nieśmiertelny. A jest napisane, zapłatą za grzech jest co? Jest śmierć. I często jest zamieszanie wokół tego. Jest coś takiego, jak grzech, który każdy grzech prowadzi do śmierci duchowej. Tu nie ma dwóch zdań. I tu nie mówimy o grzechu śmiertelnym, czyli o grzechu, jak właśnie niektórzy teolodzy rzymskokatolicy tłumaczą, że kiedy człowiek popełnia, jest to grzech, za który się na przykład do czysta nie idzie, tylko od razu do piekła i tak dalej. Jest wiele zamieszania wokół tego i szczególnie kiedy ludzie się nawracają, zaczynają pytać o te rzeczy, kiedy czytają Biblię. Tutaj chodzi o grzech, który przynosi śmierć fizyczną, ponieważ każdy grzech, kiedy nieprzebaczony, wnosi śmierć duchową. Jesteśmy potępieni za grzech, dlatego potrzebujemy przebaczenia Chrystusa. Ale są grzechy, które wnoszą śmierć fizyczną, grzechy, które nas otwierają na choroby, na nieszczęścia, na przekleństwa i powodują, że ludzie przedwcześnie schodzą z tego świata. I często ten grzech powoduje, że ci ludzie niepojednani z Bogiem zejdą z tego świata. A więc jest to grzech, który wnosi rodzaj życia, choroby, która jest na śmierć. I w tamtych czasach Żydzi to rozróżniali, chorobę na śmierć i chorobę nie na śmierć. I w tym przypadku Jezus mówi, że Łazarz nie zachorował chorobą na śmierć. Do tego za chwilę wrócimy. A więc jest choroba na śmierć. Jest to również rodzaj choroby, który zakańcza często życie człowieka. A trudno jest czasem się modlić. Ja miałem takie sytuacje, gdzie byłem poproszony, aby modlić się o osoby, które na przykład były w wieku 86, 85, 90 lat. Trudno jest wtedy modlić się, Panie, uzdrów tą osobę, spraw, by ta osoba jeszcze mogła pójść do pracy i tak dalej. No, w ten sposób o taki rodzaj osób się nie modlimy. A jeden pastor mi opowiadał, że przyszedł, bo rodzina tak bardzo lamentowała, ta osoba już umierała, była w podeszłym wieku i ten pastor przyszedł tam do domu, oni poprosili, żeby przyszedł, namaścił osobę olejkiem i ta chora osoba poprosiła o to, aby rodzina wyszła z pokoju. No i na życzenie chorego ludzie wyszli, pastor usiadł i ten chrześcijanin brat mówi, pastorze, nie módl się o moje uzdrowienie, pomódl się, ażebym jak najszybciej odszedł. Ja już jestem gotowy na spotkanie z Panem. I pastor mówi, na pewno chcę, żebym się o to pomodlił. Tak, pomódl się. I wziął go tak pod głowę, podniósł i mówi, Boże, widzisz prośbę tego mojego brata. Dołączam do jego modlitwy spraw, aby mógł odejść i zobaczyć się z Tobą. I brat w tym momencie głowa poleciała. I rodzina przez jakiś czas była niezadowolona z tego, że w ten sposób on się pomodlił, ponieważ im przekazał, że to było ich życzenie. Bo ty miałeś przyjść i modlić się o uzdrowienie. Czasem jest sytuacja, gdzie Bóg daje taki pokój dla osoby, że ludzie nie rezygnują z uzdrowienia, ale mówią, pomódź się, abym nie cierpiał, tylko jak najszybciej, żebym mógł odejść na spotkanie z Bogiem. Po drugie, jest choroba wychowawcza. Jest choroba wychowawcza. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział i jeżeli to czytamy, to często czytamy to przy komunii, przy wieczerzy pańskiej. 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 27 werset. Apostoł Paweł przestrzega przed tak zwanym niegodnym spożywaniem komunii, wieczerzy pańskiej. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. I jak ten sąd się objawia? 30 werset. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Kiedy apostoł Paweł pisze do chrześcijan, do wierzących chrześcijan i mówi między wami, to znaczy nie w świecie, wśród ludzi bezbożnych, tylko między wami, którzy wierzycie w Jezusa Chrystusa, w Boga, przychodzicie, jesteście częścią, jesteście Kościołem, Bożą rodziną. I z tego powodu, że lekceważycie ciało i krew Jezusa Chrystusa, jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. W jaki sposób człowiek lekceważy te rzeczy? No kiedy żyje życiem niepodobającym się Bogu, kiedy zadziera z drugimi ludźmi w swojej pysze i dumie, nie ugnie się, nie ukorzy się, obraża drugich, nie przeprosi, nie ma pokory w sercu i ciągle przychodzi i wyciąga rękę do chleba, spożywa i mówi: Panie, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie, mam zapewnione zbawienie, piję, dziękuję Ci, że oczyściłeś mnie od grzechów, ale inni mnie nie interesują. I Słowo Boże mówi: taki człowiek w niegodny sposób spożywa ciało i krew Jezusa Chrystusa. 31 werset. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Aha, co się dzieje? Bóg chce, abyśmy przez Słowo Boże i przez Ducha Świętego spojrzeli na siebie i zobaczyli, co w nas jest. I jeżeli tego nie robimy, 32 werset mówi, gdy zaś jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy sądzeni. Wtedy Bóg wkracza i zaczyna po ojcowsku wychowawczo nas sądzić. Jak? Znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. W jaki sposób nas wychowuje? Ano wcześniej. Wielu wśród was jest chorych, słabych, a niemało zasnęło. Inaczej Bóg zabrał przedwcześnie z tego świata. Nie po to, żeby ich potępić w piekle, ale po to, że zabrał ich, ażeby nie zginęli ze świata. Czasem śmierć fizyczna jest wyrazem Bożej łaski, że Bóg skraca czyjeś życie, ażeby taki człowiek nie zginął ze światem, kiedy zaczyna człowiek oddalać się od Boga i podejmować różnego rodzaju decyzje. A więc jest choroba wychowawcza. Za nieposłuszeństwo i grzech, to też widzimy w Starym Testamencie, że Bóg przyzwalał różnego rodzaju formy choroby po to, aby ludzie mogli nawrócić się do Niego. I w momencie, kiedy wyznawali swój grzech, Bóg natychmiastowo ich uzdrawiał i przebaczał. Dlatego dobrze jest, kiedy właśnie cierpimy i modlimy się, jest dobrze modlić się o uzdrowienie, ale kiedy to uzdrowienie nie nadchodzi, jest dobrze zacząć osądzać samego siebie przed Bogiem, zadawać sobie Boże pytania, jakie jest moje stanowisko przed Bogiem. I wreszcie jest trzeci rodzaj choroby, choroba na chwałę Bogu. Wróćmy z powrotem do Ewangelii Jana, 11 rozdział i 4 werset. Usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Wiecie, dlaczego Łazarz zachorował i umarł? Jeden tylko cel. Żeby Bogu była oddana chwała i Syn Boży, Jezus Chrystus, został uwielbiony. Bóg do dzisiaj takie rzeczy robi. Przyzwala czasem chorobę na pewien okres czasu po to, aby Boża chwała się objawiła w tym i aby Bogu została dana chwała i aby Jezus Chrystus był uwielbiony. A więc mamy trzy rodzaje choroby. Również w sprawach chorowania, co do uzdrowienia z choroby, Bóg chce nas uzdrawiać. Są różne podejścia ludzi. Chciałbym, abyście mogli z nimi się razem ze mną tutaj zapoznać. Jeśli chodzi o uzdrowienie, ludzie zadają sobie pytanie, czy Bożą wolą jest zawsze mnie uzdrowić? A czemu, kiedy modlę się, nie zawsze jestem uzdrowiony? A dlaczego nie wszyscy ludzie są uzdrowieni, kiedy się modlimy? Czyż Bóg nie jest dobrym Bogiem, żeby nas uzdrawiał? Oto kilka podejść do uzdrowienia. Po pierwsze jest tak zwany sensacjonalizm uzdrowicieli. A więc są ludzie, wielu chrześcijan uważa, że są ludzie tak zwani obdarzeni mocą albo darem uzdrawiania. I ci ludzie, którzy chorują i w to wierzą, że są ludzie obdarzani taką mocą, są gotowi jechać na drugi koniec świata, ażeby ci ludzie się ich dotknęli i uzdrowili. Pismo Święte w Nowym Testamencie nie uczy nas nigdzie tego, abyśmy musieli gdzieś się udawać, wykosztowywać się, aby dostać się do jakiegoś guru, który miałby nas dotknąć. Na podstawie tego wierzenia rozwija się telewizyjny sensacjonalizm. Na pewno widzieliście w telewizji różnych uzdrowicieli, którzy są bardziej chrześcijańscy albo mniej, ci, którzy bardzo mocno podkreślają, że w imieniu Jezusa to robią, ale wokół tego jest strasznie dużo sensacji. Jest uniesiona atmosfera chwały. Jest to wpływ na ludzi, kiedy kilka tysięcy ludzi nagle patrzy i ktoś tam stoi i uzdrowiciel się ich dotyka. Często ci ludzie, nawet nie będąc uzdrowieni, znajdują się pod takim wpływem i presją, że nagle zaczynają wyznawać, że są uzdrowieni, kiedy tak naprawdę nie są uzdrowieni. Przez to nie chcę powiedzieć, że nikt nie został uzdrowiony, ale nie jest to nowotestamentowa forma uzdrawiania ludzi. Również nie wszystko, co nadnaturalne, jest Boże. A chciałbym przestrzec przez tak zwanymi uzdrowicielami, którzy uzdrawiają ludzi bioprądami, robią sensacje swego czasu, żeby nie wymieniać nazwisk, po to, żeby nie krytykować konkretnie, dokładnie osoby, ale wiecie, o kogo chodzi. Wiele, i to nie jednego, ale kilku takich uzdrowicieli było w Polsce, którzy organizowali seanse, gdzie tysiące ludzi się schodziło, brali się za ręce i on brał tych ludzi i nagle przesyłał te bioprądy. Co chwilę słyszę w gazecie polonijnej, ogłaszają się ludzie, którzy telepatycznie leczą i Polacy biegną, płacą wielkie pieniądze i wierzą w to. I nawet jeżeli są jakieś efekty tego, kochani, Pismo Święte przestrzega przed taką formą uzdrawiania. Nie wszystko, co jest nadprzyrodzone, jest Boże. Jest inne źródło również, które ma moc i powoduje zamieszanie między ludźmi. Dalej, następną formą czy sposobem podejścia do uzdrowienia jest tak zwany, ja to nazywam, nawet nie wiem, czy taki termin istnieje, ja czasem mam zdolność, podobno pisarz polski, jak mam na imię, nazwisko Lem, który science fiction pisał, Stanisław Lem, on był znany z tego, że wymyślał różnego rodzaju słowa, ja się nie porównuję, nie mam takiego umysłu jak on, ale jest coś takiego jak konfesjonalizm. Skąd to jest wzięte? Od konfesjonału, od wyznawania, przyznawania się. Konfesjonalizm to jest tak zwane wyznawanie wiary. Jest taka nauka w chrześcijaństwie, która mówi, że jeżeli będziesz miał wystarczająco wiary i będziesz wystarczająco mocno wyznawał Słowo Boże, obietnice, to w pewnym momencie to się tak nagromadzi w tobie, że zostaniesz uzdrowiony. Jest mnóstwo ludzi, którzy chorzy są, ale mówią, jestem uzdrowiony, albo mocą Bożą jestem uzdrowiony i tak dalej. I znowuż, każda z tej formy, w każdej tej formie Bóg może się posłużyć, ale problem zaczyna się, kiedy my ograniczamy coś do tej jednej formy i mówimy, że to jest sposób, albo nie jesteś uzdrowiony, bo... I my czasem mieliśmy, i tacy ludzie długo nie wytrzymują u nas w kościele, ale mamy czasami takich, ja nazywam ich pseudoproroków, którzy jak usłyszą, że ktoś ma problem albo choruje, oni biegną i mówią, bo ty właśnie nie masz prosić o uzdrowienie, tylko masz wyznawać, jestem uzdrowiony, sińcami Chrystusa jestem uzdrowiony i tak dalej. I często jak zdążymy się dowiedzieć, już szkoda często jest wyrządzona, to bynajmniej staramy się tych ludzi skorygować, że nie zawsze jest to przypadek, że tym ludziom brakuje wiary, że jest to ich wina. I co prowadzi nas do następnego podejścia, są chrześcijanie, którzy mają tak zwane dyspensacjonalne podejście, tego nie wymyśliłem, to jest oficjalny termin, dyspensacjonalne podejście do uzdrowienia. Dyspensacja, czyli okresowość, że w różnych okresach historii Bóg inaczej działał i to są ci, którzy wierzą, że dary duchowe i moc Chrystusa przeminęła z erą apostolską, a więc kiedy Chrystus chodził po ziemi, uzdrawiał. Kiedy jeszcze apostołowie byli i na początku zakładali kościół, to było potrzebne, aby ludzie widzieli, że jest Boża moc, oni dokonywali cudów i dzisiaj to już się nie dzieje. Dla tych ludzi mam werset Pisma Świętego Hebrajczyków 13:8. Jezus Chrystus, ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Bóg się nie zmienia i to nie przeminęło. Bóg dzisiaj wcale nie uzdrawia mniej, aniżeli w tamtych czasach. Tak naprawdę to Bóg uzdrawia więcej w dzisiejszych czasach, bo gdybyśmy wzięli pod uwagę cały świat, to co Bóg robi w różnych miejscach świata, to więcej ludzi dzisiaj doznaje cudów i uzdrowienia, aniżeli w tamtych czasach. My akurat żyjemy w społeczeństwie, gdzie jesteśmy krytyczni, gdzie lubimy właśnie sensacjonalizm. I szukamy tego, aby przy okazji Boża moc nas zabawiała. Dlatego często te chrześcijańskie programy telewizyjne są tak ustawione, że ludzie to z przyjemnością oglądają, niczego nie doświadczają. I wreszcie jest tak zwane racjonalistyczne podejście do sprawy choroby i uzdrowienia. Czyli to wszystko dzieje się w twojej głowie, to jest to, co ci ludzie nauczają. Tak naprawdę nikt nie jest chory, to wszystko jest siła sugestii. Jeżeli udałoby się, ludzi przekonać do tego, że są zdrowi, to byliby zdrowi. I to wydaje się, że to jest takie głupie, co powiedziałem, ale kochani, nawet nie wyobrażamy sobie, jak wkrada się to do konwencjonalnej medycyny, gdzie nawet niektórzy lekarze porywają się na coś takiego, że zaczynają sprzedawać albo rozdawać wodę z cukrem, mówiąc, że jest to jakieś cudowne lekarstwo i ludzie to piją, ponieważ ludzie są uzależnieni od lekarstw i mówią, że tu wynalezione jest jakieś nowe lekarstwo, które ci pomoże i wszystkim ludziom na różne schorzenia. I później ci ludzie wracają i mówią, panie doktorze, pomogło, głowa nie bolała. Okay? Do pewnego stopnia jest to prawda, kiedy jest to oparte na autosugestii, że każda z tych rzeczy ma w sobie dozę prawdy, że są ludzie, którzy od początku wierzą, że są tacy chorobliwi, słabi i rano wstają i już wiedzą, że głowa będzie bolała. I prawdopodobnie ta głowa będzie bolała, bo oni już wiedzą, że ta głowa będzie bolała. To w tej dziedzinie to pomoże. Ale kiedy ktoś jest autentycznie chory, to jest nie Słowo Boże, to jest nieprawda, to jest fałszywe. I wreszcie jest realizm. I realistą jest Jakub. Realistą jest Jakub, który mówi, że Bóg ma moc uzdrawiać i ciągle uzdrawia. To jest pierwsza realna prawda. Bóg ma moc, Bóg chce uzdrawiać i ciągle uzdrawia. Drugi biegun tej prawdy jest, że Bóg wszystkich nie uzdrawia, mimo że miały miejsce wydarzenia, gdzie Bóg wszystkich uzdrowił. I nie tylko w czasach Nowego Testamentu czy Starego, ale w dzisiejszych czasach bywały sytuacje, że Boża obecność tak była autentyczna i mocna, że nagle w takim zgromadzeniu jak dzisiejsze wszyscy ludzie zostali uzdrowieni. Ale to nie oznacza, że za każdym razem Bóg to robi i kiedy nie robi, że jest to nasza wina. Kiedyś ja się w zasadzie wychowałem na takim nauczaniu, gdzie logiczne pytania były zadawane. Jeżeli się modlę o uzdrowienie i uzdrowienie nadchodzi, powiedzcie mi, czyja to jest wina, Boga czy moja? Jak myślicie? O, Boga wina. Kto tak powie? Nikt tak nie powie. Ale dlaczego zaraz ma być wina? Jeżeli Bóg w swojej mocy i w swojej suwerenności i doskonałości jest w stanie uzdrowić człowieka i nie uzdrawia go w danym momencie, kiedy jeżeli nie ten człowiek, to inni ludzie mają wiarę, a jednak to się nie dzieje, musimy się otworzyć, że Bóg ma alternatywny cel. Bóg coś wie, czego my nie wiemy i ostatecznie Boża wola się realizuje. Ja wiem, że ci nauczyciele nie lubią przykładów takich jak apostoł Paweł, który mówi, że miał cierń wbity przez szatana w jego bok. Nie wiemy dokładnie, co to było, czy to była choroba, czy jakieś przyzwyczajenie, czy jakiś nękający go grzech. Są różne teorie na ten temat, ale to było coś, czego Paweł nie chciał w swoim życiu i wiedział, że nie było to błogosławieństwo od Boga. Jest napisane, że prosiłem Pana w tej sprawie, żeby to zabrał ode mnie ile razy? 3 razy. Apostoł Paweł, który był blisko Boga, przez którego Bóg uzdrawiał drugich ludzi. Został uzdrowiony z tego? Nie. Ale Bóg dał mu odpowiedź, że ma alternatywny cel w tym. I mówi, nie mogę cię uzdrowić, parafrazuję to, nie mogę zabrać tego od ciebie, ale wystarczającą rzeczą będzie to, że codziennie będziesz miał ode mnie łaskę, ażeby to znosić i muszę ten cierń zostawić w twoim życiu. Po co? Po to, ażebyś się zbytnio nie wywyższał. Ponieważ mógłbym cię uzdrowić, ale jeżeli zaczniesz się wywyższać, to ostatecznie to będzie gorsze dla ciebie, aniżeli cierpienie. A więc choroba tak naprawdę w tym momencie, czy jakiekolwiek, przepraszam, wycofuję, jakiekolwiek to było cierpienie, było w efekcie większym błogosławieństwem dla Pawła, aniżeli miałby być wtedy uzdrowiony, wydałby jednorazowe świadectwo, że Bóg jest dobry, Bóg to zabrał, Bóg wysłuchuje modlitwy, ale rezultatem byłoby to, że wpadłby w pychę i popadłby w kategorię słów Bożych, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I niektórym, dla Pawła nie wystarczyło to ze Starego Testamentu, że to wiedział. Paweł miał taki charakter, że musiał być wychowany przez Boga. Więc prawda jest taka, i Jakub jest realistą i mówi tak, że bez względu na to, jak blisko chrześcijanie są, chorują. I zauważcie, że Jakub nie zajmuje się powodami i przyczynami, tak naprawdę nie rozdrabnia, nie dzieli włosa na cztery, tylko mówi, choruje ktoś między wami, co ma zrobić? Wezwać starszych kościoła, braci powołanych, osoby powołane do tego, tam gdzie są też kobiety. I niech co? Niech modlą się nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Niech modlą się nad nim. I co się dzieje dalej? A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Czy w każdym przypadku? Wiemy dobrze, że nie w każdym przypadku ci ludzie byli uzdrawiani. Ale to nie zmienia faktu, że jeżeli chorujesz, masz wezwać starszych. Jeżeli jesteś tak chory, że nie możesz przyjść. Często niektórzy nie wierzą w to, że w kościele możemy to zrobić, bo czepiają się technicznej sprawy. O, tam pisze, że ktoś jak jest obłożnie chory, że nie może zjawić się w kościele, niech wtedy wezwie. Tak. I uważam, że jako Kościół powinniśmy więcej praktykować tego. Myślę, że za mało praktykujemy tego, a że kiedy chorujemy i jesteśmy naprawdę obłożnie chorzy, że nie możemy przyjść, to nie jest zawracanie komuś głowy. Ale daj znać przez rodzinę czy przez kogoś, zadzwoń. Leżę, jestem chory, otrzymałem diagnozę od lekarza, jestem w szpitalu. Przyjedźcie, pomódlcie się o mnie, namaście mnie oliwą. Kochani, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak rozmijamy się z Bożym błogosławieństwem, kiedy zapominamy o tym, że Słowo Boże mówi, abyśmy te rzeczy robili. I wreszcie, nawet jeżeli chorujesz, I potrzebujesz, masz to pragnienie szczególnej modlitwy, bo jesteś chory. Zawsze po każdym nabożeństwie, jeżeli tego nie robimy w nabożeństwie, po nabożeństwie zawsze możesz podejść. Nawet jeżeli to nie jestem ja, to do któregoś ze starszych braci. Pomódźcie się o mnie, namaście mnie oliwą. I modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i podźwignie go Pan, jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Dalej, modlimy się, kiedy cierpimy duchowo i to prowadzi nas do odpuszczania grzechów. Kiedy jest niewyznany grzech, i o tym trochę mówiliśmy, grzech powoduje chorobę duszy, a też i ciała. Takie grzechy, które powodują gorycz, nieprzebaczenie, grzech niemoralności, nałogów, to są grzechy, które niszczą nasze zdrowie i nasze ciała. Jeżeli ktoś nadmiernie pali, czy pije, czy inne nałogi ma, które niszczą jego ciało, możemy codziennie nad takim człowiekiem modlić się i namaszczać go oliwą, to mu nic nie pomoże. Ten grzech doprowadzi go do śmierci fizycznej, jak również i do śmierci duchowej. Są ludzie, którzy prowadzą niemoralny tryb życia. A człowiek, który żyje z wieloma partnerami, gdyby przyszedł do mnie na przykład i powiedział, pastorze, módl się o mnie, żebym nie złapał AIDS. Jaka jest odpowiedź takiemu człowiekowi? To nie jest droga. Tak naprawdę to masz gwarantowane prawdopodobnie, jeżeli nie zejdziesz z tej drogi życia. A więc są grzechy, które prowadzą do śmierci. Jeżeli w niektórych przypadkach choroba jest wynikiem takiego trybu życia, to musi być wyznane, zanim Bóg w swojej łasce będzie mógł cię uzdrowić. I wreszcie, kogo Bóg wysłuchuje? Kogo Bóg wysłuchuje? 16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Kogo Bóg wysłuchuje? Ludzi, którym wyznasz swój grzech, ażeby się modlili o ciebie. Kim ci ludzie są? Dalsza część. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I to zdanie psuje cały ten werset. Ponieważ wielu ludzi by chętnie się o drugich modliło, ale to słowo wiele może usilna, jeszcze mogę się usilnie modlić, ale sprawiedliwego? Kto z nas jest sprawiedliwy? Ja się nie czuję jako sprawiedliwy. Ty się czujesz jako sprawiedliwa, sprawiedliwy? Co to znaczy sprawiedliwy? Sprawiedliwy, jeżeli czytamy Słowo Boże, to są ci, którzy zostali usprawiedliwieni przez łaskę Bożą, przez Pana Jezusa Chrystusa. To są ci, którzy wierzą w to, że stali się dziećmi Bożymi nie z własnych zasług, poprzez własne dobroć, pobożność, czy swoje uczestnictwo w Kościele, czy sakramenty, czy cokolwiek, ale to są ludzie, którzy przyszli do Boga, których Bóg zbawił, przemienił, oczyścił. To nie są doskonali ludzie, ale to są ci, którzy są dziećmi Bożymi, czyli chrześcijanie. A więc kogo Bóg wysłuchuje? Bóg wysłuchuje chrześcijan. Bóg wysłuchuje braci i sióstr, do których przychodzimy i mówimy: słuchaj, módl się o mnie, ale zanim się o mnie pomodlisz, chcę ci coś wyznać, żebyś się o mnie pomodlił w tej sprawie. To i to jest w moim życiu. I bądźmy w tym mądrzy. A z drugiej strony, kiedy ktoś nam się otwiera w ten sposób, niech strach Boży na nas spadnie, abyśmy kiedykolwiek pogwałcili zaufanie takiej osoby i zrobili z tego przedmiot do plotek. Wiesz, był ktoś taki u mnie, nie masz pojęcia, co on mi naopowiadał. No pomodliliśmy się, ale nie mógł nikogo, chcę ci o tym powiedzieć. Jest to obrzydliwość przed Bogiem. I dlatego często ten werset jest nierealizowany w życiu wielu chrześcijan, bo boimy się otwierać jeden przed drugim, bo boimy się, że to dalej pójdzie. I grzeszymy. Jesteśmy niegodni zaufania. Ale z drugiej strony Bóg wysłuchuje sprawiedliwego, czyli wierzącego. 17 werset. Bóg wysłuchuje Eliasza. Kim był Eliasz? Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, czytacie. Inne tłumaczenie mówi: ze słabościami takimi jak my. Eliasz nie był doskonały, czytajcie jego życie. Eliasz był daleki od doskonałego. I co? I modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I co? I nie było deszczu. Jak długo? Przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem król przyszedł do niego i mówi: módl się. Więc co? Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Jeżeli Bóg Eliasza wysłuchał, to i wysłucha ciebie. I w rezultacie co? Jeżeli modlimy się jeden o drugiego, jeżeli wyznajemy sobie grzechy i namaszczamy się oliwą, zauważcie, co się dzieje. 19-20 werset. Nawet jeżeli ktoś zboczy z drogi prawdy, a sprawiedliwy przyjdzie i go nawróci, w jaki sposób? Że ten mu wyzna grzechy, ten będzie się modlił o niego. Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, z jego grzesznego stylu życia, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów, które w przyszłości by wyszły na jaw, przyniosłyby hańbę jemu i jego rodzinę. Więc kończąc, jak mam się modlić, aby Bóg wysłuchał? Cztery takie wskazówki. Po pierwsze, mam prosić, błagać i wołać. 4:2, listu Jakuba. Jesteśmy w liście Jakuba cały czas. 4:2. Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Wiele osób nie otrzymuje Bożego błogosławieństwa, bo nie prosi usilnie, nie prosi. Pożądamy, myślimy, obsesję mamy, ale nie modlimy się, nie wołamy, nie błagamy. A więc mamy prosić, błagać, wołać. Po drugie, mamy mieć czysty motyw. 3 werset. Prosicie, ktoś powie, a ja się modlę i Bóg nie wysłuchuje, zauważcie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, a więc można źle się modlić. Kiedy się źle modlimy? Kiedy zamyślamy to zużyć na zaspokojenie swoich własnych pożądliwości, własnych namiętności. Kiedy modlitwa jest egoistyczna, kiedy modlitwa jest próżna, wtedy Bóg nie wysłuchuje takiej modlitwy. Musimy mieć czyste motywy przed Bogiem. Dalej, musimy mieć czyste serce, i to już czytaliśmy. 5:16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Oczyszczamy się przed Bogiem, wyznajemy nasze grzechy i wtedy się modlimy. Często kiedy jadę się modlić o kogoś, czy do chorego, czy przed rozmową duszpasterską, powiem wam, że bardzo często wołam, mówię: Panie, ktoś przychodzi do mnie po poradę, ktoś przychodzi na rozmowę, ktoś przychodzi po to, żebym się pomodlił. A w tym tygodniu właśnie był telefon z Kalifornii od cioci Sary, którą nawet aż tak blisko nie znam, ona już jest w podeszłym wieku i rozmawiam z jej mężem, ona w łóżku leży i on płacze, już jest starszym człowiekiem, mówi: dzwonię do ciebie, abyś ty się pomodlił teraz, a potem żebyście się w kościele o moją żonę pomodlili. Ja się z nimi 2 razy w życiu widziałem. Jest to duża rodzina, daleko mieszkają, tak, widzieliśmy się latem i nagle Bóg na jego umysł wpłynął. Ja mu się przypomniałem i nasz kościół mu się przypomniał, nigdy tutaj nie był. I on z Kalifornii dzwoni do Chicago i mówi: dzwonię, żebyś ty się pomodlił o moją żonę, o ciocię Sary. I powiem wam, że tych kilka sekund, ile miałem jeszcze rozmowy z nim, w tym momencie w duchu mówię: Panie, ten człowiek stamtąd dzwoni, kim ja jestem? I on nie dzwoni, że on myśli, że ja jestem kimś, tylko jeszcze jeden chrześcijanin, który mógłby się pomodlić. Proszę cię, oczyść mnie, oczyść moje serce, moje myśli, zanim będę mógł o tą osobę się modlić. A więc potrzebujemy czyste serce i wreszcie niezachwianą wiarę. Potrzebujemy niezachwianą wiarę. Pierwszy rozdział listu Jakuba, 6 werset. Ale niech prosi, niech modli się taki człowiek z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Kiedy modlisz się i myślisz, że Bóg nie wysłucha, że to będzie tylko pusta modlitwa, to tak będzie. To tak będzie. Ale jeżeli prosisz i modlisz się, czyń to z wiarą, a Bóg wysłucha. Więc co mamy robić, kiedy chorujemy i modlimy, i kiedy cierpimy? Mamy się modlić, gdyż wiele może usilna modlitwa. I dlatego chciałbym, aby to słowo dzisiaj naprawdę było poruszone przez Ducha Świętego w naszym życiu, abyśmy byli kościołem modlitwy, abyśmy nie bali się modlić jeden o drugiego, abyśmy nie tylko może rozmawiali i czekali, że może do niedzieli czy do środy, że pastor się czy ktoś inny pomodli, ale tam, gdzie jesteś, ktoś dzwoni do ciebie, rozmawia z tobą, nie bój się, aby po 10-minutowej rozmowie powiedzieć: słuchaj, pozwól, że się pomodlę o ciebie. Bądźmy ludźmi, którzy modlą się jeden o drugiego, a wiele może i Bóg będzie wysłuchiwał tej modlitwy. Że kiedy przechodzimy przez różnego rodzaju problemy, abyśmy zawsze mieli kogoś w naszym życiu, kto się o nas modli. Wiesz, Bóg tak działa w rezultacie, w odpowiedzi na modlitwę. Dlatego módlmy się jeden o drugiego. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś dobrym Bogiem, że dałeś nam modlitwę, przez którą możemy zwracać się do Ciebie i Ty, Panie, reagujesz i wysłuchujesz. Panie, modlitwa to nie jest tylko zabawka, jaką rodzice dają dzieciom, żeby dzieci miały zajęcie. Panie, modlitwa to nie jest zajęcie religijne, jakie nam zostawiłeś, wokół którego mamy rozmawiać, dyskutować, rozważać. Tak wiele, Panie, zostało powiedziane na temat modlitwy, książek tyle napisanych na temat modlitwy. I chrześcijanie dzisiaj są ekspertami w teorii o modlitwie, jakże często nie doświadczają tego, że jest to jedyna dostępna nam forma dotykania się Ciebie i poruszania Twojej wszechmogącej ręki. Dlatego, Panie, niech życie modlitewne będzie odświeżone w naszym życiu, w moim życiu, w życiu tego Kościoła, w życiu naszych rodzin, abyśmy w każdej sytuacji mogli o siebie i o drugich się modlić dla Twojej chwały. O to Cię proszę, Panie, aby tak się stało. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobranoc.